Powiem jedno słowo i jak zwykle jestem ciekaw, z czym się wam skojarzy. Tym razem będzie to słowo podpis. Podpis. Czytelny. Z czym wam się kojarzy słowo podpis? Mnie się kojarzy z grubą na wiele centymetrów umową, poprzedzoną kilkumiesięcznymi rozmowami, których owocem jest właśnie ta umowa, gruba na kilka centymetrów, ale jeszcze nie ma podpisu. Jeszcze nic nie jest warta, jest makulaturą, jeśli nie złoży się podpisu. Więc bierzesz pióro, otwierasz i zatrzymujesz stalówkę kilka milimetrów nad kartką. Złożyć czy nie złożyć podpisu? Na czole krople potu. Złożyć czy nie złożyć? Bo jeden ze szczegółów, jedno krótkie zdanie. Nie, nie mogę się na to zgodzić. Przykro mi, panowie, nie podpiszę. Albo przed ołtarzem. Kilka lat budowania więzi, kilka miesięcy przygotowań do ślubu, ale wszystko zależy od tego, czy złożysz podpis. Bez tego wszelkie najlepsze przygotowania niczego nie zmienią. Może być już wszystko przygotowane, może być kupiony dom, dokładnie wyposażony, plany na resztę życia, plany biznesowe z teściami, ale bez tego podpisu, więc trzymasz pióro kilka milimetrów nad, ręka ci drży, a czoło wiadomo, wszyscy patrzą w napięciu, podpiszę, nie podpiszę. Ten obraz przyda nam się przy poznawaniu fragmentu Ewangelii Jana, który dzisiaj jesteśmy w części Ewangelii Jana opisującej, co działo się po tym, jak Jezus rozmnożył chleb dla wielu tysięcy. I to będzie ostatnia część dialogu, jaki wtedy toczył się między Jezusem a szerszym gronem. Przeczytajmy więc ten dzisiejszy fragment. Ewangelia Jana 6, 56 i dalej. Są to słowa Jezusa. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie. Myślę, że po przeczytaniu tych słów przeciętny człowiek na ziemi ma spory mętlik w głowie, zastanawiając się, o co tu chodzi. Zbitka zupełnie abstrakcyjnych pojęć. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Więc kieruję rozpaczliwe pytanie do Chrystusa. Chrystusie, o co chodzi? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś całkowicie niezrozumiały? Jeżeli tak ma wyglądać komunikacja między nami, no to dziękuję. W jeszcze gorszej sytuacji są ci, którzy myślą, że rozumieją. Jeżeli rozumieją, że chodzi tutaj o elementy komunii, których przyjęcie wprowadza ciebie w jakiś mistyczny związek z Chrystusem, załatwiają temat, przypisując te słowa komunii, oni są w najgorszej sytuacji, bo jeszcze nie wiedzą, że nie wiedzą. Rozumieją, że nie rozumieją. Tymczasem, o co tutaj chodzi? Musimy udać się na mały spacer, by to zobaczyć. I rozpocznijmy od słów: trwa we mnie, a ja w nim. Trwa we mnie, a ja w nim. Chodzi tutaj o więź między człowiekiem a Chrystusem. Można to zobrazować w ten sposób, że między człowiekiem a Chrystusem nie ma żadnej przeszkody, nic go nie oddziela, czy ich. Nie ma niczego, co by odgradzało. Pełna więź, bez żadnej przeszkody. Jak pomiędzy, powiedzmy, małżonkami, gdyby nie było między nimi żadnej przeszkody, żadnego ukrytego postanowienia z żadnej ze stron, żadnego ukrytego żalu, żadnej pretensji, czy między przyjaciółmi podobnie. Trwa we mnie, a ja w nim. Pełna więź bez żadnej przeszkody. Jak taki stan się osiąga? Jezus mówi, że w tym celu trzeba spożyć Jego ciało i pić Jego krew. Co się kryje za tymi słowami? Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, że chodzi o elementy komunii, to nie posunęliśmy się krok do przodu, bo nadal istota ukryta jest za symbolem. To tak jakbyśmy... A po czym można poznać, że bateria siada? Świeci coś tutaj na niebiesko? Zaraz grupa ekspertów. Nie wiem, jak to zakwalifikować, to co się stało, jakaś może walka duchowa. Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, że chodzi o elementy komunii, no to nadal istota jest ukryta za symbolem. To tak jakbyśmy na pytanie o pochodzenie człowieka powiedzieli, skąd się wziął człowiek? Urodziła go matka. Ale skąd się wzięła matka? Od swojej matki. A pierwsza matka? No chyba od babki. Tak? Nie posunęliśmy się krok do przodu. Co to znaczy spożywać ciało Chrystusa i pić Jego krew? Co autor miał na myśli? Jezus tłumaczy to w następnym wersie. I tutaj potrzebny jest już dłuższy spacer. Jezus mówi, że to jest tak, jak między Nim a Bogiem Ojcem, tak jak tutaj mówi, że On żyje przez Ojca. Jak Jezus żył przez Ojca? Co się kryje za tymi słowami? To jest też coś związanego z Jego ciałem i krwią. Ciało i krew wskazuje na ofiarę, którą Jezus złoży na krzyżu z samego siebie. Ofiarę za winy ludzi. Tam też mikrofony wysiadły. Przepraszam tych, którzy słuchają nas przez internet. Małe problemy techniczne, ale mam nadzieję, że wy nas słyszycie. Zwłaszcza, że temat jest poważny. Ciało i krew, tak? Ofiara, którą Jezus już niedługo złoży na krzyżu z samego siebie, ofiarę za winy ludzi. Myśl ta była znana ludziom. Zbliżało się właśnie święto Paschy. Żydowskie święto polegało na zabiciu baranka i spożyciu go. Był to obraz, którym Bóg się posługiwał, by przygotować umysły ludzi na to, co już wkrótce miało się stać. Pascha, baranek zabity, spożyty. Ale to tylko obraz, bo prawdziwą ofiarę ze swojego ciała i krwi miał złożyć dopiero Jezus Chrystus. I tak jak życie baranka zostało przerwane, tak zostanie przerwane życie Syna Bożego, gdy na nim spoczną grzechy całej ludzkości. Wtedy Bóg Ojciec odwróci swoją twarz, mówiąc obrazowo, wyda wyrok i wykona go. Nastąpi utrata tego, co dla Chrystusa było absolutnie najcenniejsze. Wspólnota z Ojcem, nigdy do tej pory nie naruszona w najmniejszym stopniu, zostanie przerwana. Jezus Chrystus, chociaż nie znaleziono w nim winy, bo nie było w nim żadnej winy, nie było nic, co mogło go oddzielić od Ojca. Trwał w Ojcu, a Ojciec w nim, w doskonałej wspólnocie. Doskonała harmonia, szczęście. Nagle to wszystko miał utracić, gdy na nim spoczną grzechy ludzkości. Czy to takie straszne? Gdy miałem parę lat, w każdym razie do szkoły jeszcze nie chodziłem, mama i tata postanowili pojechać na tydzień za granicę, do Berlina. Mówiłem już wam o tym ze 100 razy, ale nie wszystkim. I to był największy horror z dzieciństwa, jaki pamiętam. Przywieźli mi z tej wyprawy wspaniały prezent, który pamiętam w szczegółach do dziś. Ale już wtedy, chociaż nie umiałem w ogóle spraw nazywać, chociaż prezent mi się bardzo podobał i był moją ulubioną zabawką przez następne lata, tak naprawdę miałem go gdzieś, mówiąc kolokwialnie, w porównaniu z bólem rozstania, jaki przeżyłem. Nie rekompensował tego bólu rozstania. Myślałem, że byłem trochę nienormalny z takimi przeżyciami, do czasu, aż zobaczyłem całkiem niedawno pewien film pod tytułem Późny kwartet o małżeństwie muzyków mającym córkę. Kiedy córka jest już całkowicie dorosła, samodzielna, matka mówi do niej: dałam ci szczęśliwe dzieciństwo. Niczego ci nie brakowało. Mieszkali oczywiście na Manhattanie, bo gdzieżby indziej. Opływali we wszystko. Dałam ci szczęśliwe dzieciństwo. Na to córka: szczęśliwe dzieciństwo? Nie było cię przez 7 miesięcy w roku. To co miałam zrobić, jak się okazało, że jestem w ciąży? Zrezygnować z wyjazdów. A gdybym nie chciała, to co miałam zrobić? Na to córka: aborcję. Wolała nigdy nie istnieć, niż przeżywać coś takiego. Mimo że film pokazuje mocno problemy grzesznej natury człowieka i sporo w nim niemoralności, odważam się przytaczać go jako ilustrację tego, czym jest utrata więzi. I to wszystko pozwala mi lepiej zrozumieć, co to dla Jezusa znaczyło utrata wspólnoty z Ojcem. Jezus w każdym razie wie, że zbliża się ten krytyczny moment i przeczuwa, jaki to będzie horror. Dlaczego jednak Jezus przezwyciężył ten strach i trwał w decyzji, by ten krok podjąć? Mówi o tym w tej chwili, w tym właśnie naszym fragmencie i mówi: ja żyję przez Ojca. W kontekście ciała i krwi, a więc tego właśnie momentu, kiedy złoży swoje ciało na ofiarę, za nasze winy i doświadczy tego horroru, jakim było dla niego zerwanie tej wspólnoty z Ojcem, nigdy do tej pory nienaruszalnej. Za nasze winy. Dlaczego zdecydował się na ten krok? Gdy toczyła się w nim walka w ogrodzie Getsemanii, gdy ważyły się losy naszego zbawienia, dlaczego Jezus zdecydował się na ten krok, zgodził się umrzeć, utracić więź z Ojcem? Ponieważ ufał Ojcu, że przeprowadzi go przez te najtrudniejsze przeżycia, że zmartwychwstanie i do tej wspólnoty z Ojcem powróci. Chociaż ta nadzieja nie umniejszała wcale horroru, że trzeba będzie przez to przejść. Jezus, decydując się na oddanie tego, co najcenniejsze, oddał się całkowicie w ręce Ojca, zaufał, że On go przez to przeprowadzi i przywróci do wspólnoty z Nim. To była istota więzi między Ojcem i Synem, więź bezgranicznego zaufania. Ale było to zaufanie w kontekście największego horroru, jaki go czekał. Pomimo tego, co nad nim wisiało, ta doskonała więź była zachowywana. Nie weszła między nich żadna przeszkoda, żadne knowanie Chrystusa, że jednak nie pójdzie tą drogą wytyczoną przez Ojca. Nie było śladu buntu, chociaż w kontekście potwornego kuszenia, by zrezygnować z tej drogi. Czasami, gdy słyszymy doskonała więź wewnątrz Trójcy, doskonała więź między Bogiem Ojcem i Bożym Synem, to myślimy sobie, no oczywiście, przecież to Bóg Ojciec i Bóg Syn, jakżeby inaczej. I myślimy o sielskiej atmosferze wewnątrz Trójcy. Nie to, co w naszych rodzinach, między rodzicami a dziećmi, gdzie bywają ogromne napięcia, ale tam napięcie było przeogromne. Ale Syn zwyciężył za cenę rezygnacji z tego, co najcenniejsze. Zrezygnował, dlatego że zaufał. I teraz Jezus mówi, że podobna więź może zaistnieć między człowiekiem a Nim. Kto trwa we mnie, a ja w nim. Taka sama więź, więź zaufania, o nią właśnie chodzi. Ta więź, jeżeli zaistnieje między człowiekiem a Chrystusem, oznacza jednocześnie życie wieczne, zbawienie. Jest to więź, jeżeli zaistnieje, to już na zawsze. Ale czy za jakąś cenę z naszej strony? Czy my potrzebujemy zapłacić jakąś cenę? Jezus zachował doskonałą więź z Ojcem za cenę rezygnacji z tego, co miał najcenniejsze, i zrezygnował dlatego, że ufał. A my? Co to znaczy ufać? Co to znaczy zaufać tak, żeby mieć życie wieczne? Skoro to ma być tak samo, jak Syn Boży zaufał Ojcu, co my potrzebujemy poświęcić, by było jak między Ojcem i Synem? Ktoś powie, Boże, wierzę w Ciebie, ufam Tobie w wielu sprawach, wzywam Ciebie na pomoc, często się modlę. Czy to już jest to, o co chodzi? Jezus też ufał Ojcu w wielu sprawach, ale jednak jeden moment był decydujący, który sprawił, że ostatecznie okazał się ufającym, a nie przeciwnie, nieufającym. Jeden krytyczny moment. Gdy Syn Boży stał się człowiekiem, dorastał jako Jezus z Nazaretu, potem przyszedł czas publicznej służby, rozpoczęty chrztem dokonanym przez Jana w Jordanie. Co się działo zaraz po chrzcie, pamiętamy? Kuszenie przez szatana na pustyni. Jezus przeszedł pomyślnie test, przeszedł jak burza. Potem bardzo często ufał Ojcu w różnych sprawach, praktycznie cały czas ufał. A jednak żadna z tych rzeczy nie była tym największym sprawdzianem zaufania. Ten moment pojawił się dopiero w ogrodzie Getsemani, gdzie Syn Boży został postawiony przed krytyczną decyzją. Można powiedzieć, trzymał w ręku to pióro, toczyła się w nim walka, na czole był pot, jak piszą ewangeliści, jak krople krwi. I on złożył swój podpis. Lata przygotowań, tysiące sytuacji, w których wykazał się posłuszeństwem i zaufaniem, ale najważniejszy był ten moment, ten podpis. Czy okaże się ufającym Ojcu? Jezus mógł powiedzieć: Ojcze, zawsze Tobie byłem posłuszny. Tyle trudnych sytuacji, wykazałem się zaufaniem. Co tam ten jeden raz? Ale właśnie ten jeden raz był decydujący, by wywalczyć nasze zbawienie. Tu przeważyły się losy, że został naszym Zbawicielem. Tu okazał się ufającym. A o nas czytaliśmy, że będziemy zbawieni, będziemy mieli życie, jeżeli wstąpimy w Jego ślady. Jeżeli zaufamy w taki sam sposób, jak On, jako pierwszy. Czyli w tym, w czym najtrudniej zaufać. Tak jak Jezus Chrystus miał swoje Getsemani, gdy najtrudniej było zaufać, tak samo my. Prawdziwe zaufanie Chrystusowi wyrazi się w oddaniu Jemu całego mojego życia razem z tym, co najtrudniej oddać. Powiedzmy, że jesteśmy gotowi oddać Bogu 99%, ale Bogu chodzi o ten 1% umownie, który najtrudniej oddać. I każdy człowiek ma swoje Getsemani, ma jakąś sprawę, która jest dla niego najcenniejsza. Pamiętamy pewnie postać bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa po zbawienie. Przez wiele testów oddania przechodził jak burza. Wiele wspaniałych rzeczy zrobił, ale był 1%, który zachował dla siebie. Dla niego tym 1% był jego majątek. Wszystko dla Boga. Z wyjątkiem. To malutkie zdanie w umowie, tak? Z wyjątkiem tego jednego zdania. Ale Bogu chodzi właśnie o tą rzecz, którą najtrudniej nam oddać, bo Jemu chodzi o nasze serce. Chcąc, by zaufanie było całkowite, potrzebujemy zaufać w tej sprawie. Jezus miał swoje Getsemani, a co bywa dla nas ludzi takim Getsemani? Jesteśmy gotowi oddać Bogu nasze życie, ale jest zawsze jedna rzecz, której najtrudniej oddać. Co to może być? Może jakiś styl życia? Boże, oddaję Ci całe moje życie, ale tego mi nie ruszaj. To bym chciał zostawić dla siebie. Może to być jakiś element stylu życia, który chcielibyśmy zachować dla siebie. Może prawo zakochiwania się w kim będę chciał. Nawet jeżeli Bóg będzie dawał mi sygnały, że to nie najlepsza droga, że On ma lepszą. tą jedną rzecz zachowałbym dla siebie. Ufam, ale w tej dziedzinie. Albo coś, bez czego nie wyobrażam sobie mojego życia, ale coś, jak to mówimy w żargonie religijnym, grzesznego. Kochanek, kochanka, Boże, dla Ciebie wszystko, ale tego Ci nie oddam. To jest moja treść życia. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Boże, to jest taka wspaniała istota. To moja treść życia. Ale skoro Ty, Boże, mówisz, że dla Ciebie warto poświęcić wszystko i toczy się w człowieku walka. Pot wychodzi na skronie, bo jest to walka o wieczność. Aż wreszcie niech będzie Twoja wola. Podpis złożony. Getsemani. Ta jedna rzecz, którą najtrudniej jest Bogu oddać, jest właśnie tym decydującym. To jest test zaufania albo jego braku. I wydaje mi się, że człowiek zawsze wie, co jest tym czymś, tym najważniejszym. Czasami jest to jakiś koszt do zapłacenia, może koszt społeczny, co ludzie powiedzą. Jednak Jezus nie zawiedzie nikogo, kto Jemu zaufał i oddał Mu to, co miał najcenniejsze, i On to później wspaniale zrekompensuje, zawsze. Nie zawiedzie się ostatecznie na Nim nikt, kto Jemu zaufał w tym znaczeniu. Na przykład doświadczyć wolności od obawy, co ludzie powiedzą. To taka sama wspaniała wolność, jak wolność od czegokolwiek innego, co zwykło zniewalać ludzi. Jakie ja miałem Getsemani? O co toczyła się walka przed moim nawróceniem, zanim nastąpił przełom? I oddałem Bogu wszystko, to, co miałem najcenniejsze. Kilka rzeczy. Styl życia. Być kimś, kim ja chcę być. Jaki wspaniały obraz siebie i swojej przyszłości sobie stworzyłem, chociaż trochę niespójny, bo chciałem jednocześnie prowadzić zespół jazzowy i być profesorem na uniwersytecie. Bardzo niespójny obraz, niepasujący głównie do tego, ile czasu spędzałem na nauce i na ćwiczeniu. Jednak w ten obraz wierzyłem. Bałem się, że jeżeli zaufam Chrystusowi, to On poprowadzi mnie do rzeczy, które będą mniej interesujące. I nie będę tak szczęśliwy, jak sobie wymarzyłem. Ale największe Getsemani chciałem, było w moim przypadku takie, że chciałem zachować dla siebie prawo do ożenienia się z kimś, nawet jeżeli Bogu nie będzie się to podobało. Gdy mnie zachwyci jakaś istota, okaże się tym największym skarbem, szczytem szczęścia, a Bóg, wiadomo, pewnie będzie miał inne zdanie. Nie, tego Ci, Boże, nie oddam. Taki obraz Boga, który tylko czyha, byśmy oddali Mu nasze życie po to, żeby uczynić nas nieszczęśliwymi. Pogratulować takiego obrazu. Tak czy inaczej, to ja ostatecznie zadecyduję. To jest mój największy skarb. Co jest Twoim Getsemani? Tym 1%, który chciałbyś zachować, czy chciałabyś dla siebie. A resztę oczywiście nie ma problemu. Oddajesz. Ale Bogu właśnie chodzi o ten 1%. Tu się zweryfikuje Twoje zaufanie. Tak jak Chrystus przeszedł swoje Getsemani, zaufał w 100%, tak trwa w Nim tylko ten, Kto wstąpi w Jego ślady? Kto podejmie decyzję poddania Mu tego, co najcenniejsze? On ma prawo do tego wzywać, bo sam tego wyboru dokonał. Największa kosmiczna rezygnacja. Życie wieczne otrzyma od Niego tylko ten, kto wstąpi w Jego ślady, zaufa i będzie w Nim w ten sposób trwał. To jest ta niezwykła więź, więź zaufania, coś pięknego, tak zaufać. Autentyczna, kosmiczna decyzja w swej naturze taka sama, jaką podjął Jezus wobec Ojca. Ale jeżeli ktoś woli rozwiązywać swoje problemy z Bogiem przez to, że przystąpi do jakiegoś religijnego rytuału i uważa, że problem jest rozwiązany, ale problem wcale nie jest rozwiązany. Bo co oznaczają słowa, kto spożywa moje ciało i krew moją pije? To alegoria oznaczająca wiarę w to, że ofiara, którą Chrystus złożył na krzyżu, jest skutecznym rozwiązaniem problemu mojego oddzielenia od Boga. I to rozwiązanie zaczyna obejmować również mnie od momentu, gdy zaufam Chrystusowi, tak jak On zaufał Ojcu. Jako wyraz zaufania zrezygnował z tego, co najcenniejsze. Dlatego ja też poddaję Chrystusowi całe moje życie, łącznie z tym, co najtrudniej oddać, co mam najcenniejszego, oddaję to Jemu, by nie było ani jednej rzeczy, która stanowiłaby przeszkodę oddzielenia przez coś, co zachowałem dla siebie. Ale dlaczego w takim razie Jezus posłużył się alegorią jedzenia ciała i picia krwi? Bo ludzie wprowadzili temat jedzenia. Oni sprowadzali więź człowieka z Bogiem do rytualnego jedzenia i picia czegoś podczas religijnych ceremonii. Więc Jezus mówi do nich, jeżeli chcecie już coś jeść i pić, to jedzcie moje ciało i pijcie moją krew. Nie powiedział tego dosłownie, ale posłużył się alegorią, bo oni sami ten temat wprowadzili. Więcej uzasadnień w kilku poprzednich odcinkach Ewangelii Jana, w poprzednich wykładach można do tego wrócić. Ale jeżeli człowiek kurczowo trzyma się tego zrozumienia i myśli, że załatwi temat z Bogiem przez jakieś zewnętrzne, rytualne czynności, to do niego są tutaj słowa w wersie 58, gdy mówi, że ci, którzy taki chleb jedli, poumierali. Ten sposób nie rozwiązuje problemu, nie sięga istoty. Gdy tacy ludzie staną kiedyś przed Bogiem, przyjdą po życie wieczne, nie dostaną Go. Nie wiedzieli, że nie wiedzą, nie rozumieli, że nie rozumieją. A gra idzie o najwyższą stawkę, więc lepiej powiedzieć nie rozumiem i szukać drogi, która naprawdę prowadzi do życia wiecznego. Jakie jest więc zastosowanie tego dzisiejszego fragmentu? Po naszej stronie jest decyzja, by oddać Chrystusowi całe swoje życie. Łącznie z tym, co najtrudniej oddać. Może jedna rzecz, o którą toczy się walka, coś najcenniejszego. Zgadzamy się na wszystko, tylko to jedno zdanie. Chyba nie podpiszę, nie mogę się na to zgodzić. Pióro w ręce, stalówka kilka milimetrów nad papierem, na czole pot. największa wewnętrzna walka w całym życiu człowieka. Wstrzymany oddech. W niebie też wstrzymany oddech. Wszyscy czekają, co zrobisz. I wreszcie decyzja. Dobrze, Chrystusie, zaufam Tobie. Zapraszam Ciebie do mojego życia i oddaję Ci je w całości. Potem może trochę łez wzruszenia, jak to po walce, a może nie, w zależności od uczuciowości. To nieważne. Tak? Podpis złożony. Właśnie spożyłeś ciało Chrystusa i Jego krew. Mówiąc obrazami, jakich użył Jezus, by powiedzieć to językiem zrozumiałym dla tamtych ludzi. A mówiąc prościej, zaufałeś. Masz życie. Gratulacje. A jeżeli stalówka jest nadal w powietrzu, życzę dobrych zmagań, dobrego Getsemani, aż do skutku.